Dzień dobry, witam wszystkich uciekinierów i uciekinierki na cyfrową sieć z dala od powagi świata realu i mainstreamu i pozdrawiam z kraju kwitnącej wiśni, kraju wschodzącego słońca, czyli Japonii, co troszkę, przyznam szczerze, zmienia perspektywę, bo Japonia nie okazała się być wcale takim krajem degeneratów poprzebieranym za robaki, jaki to obraz tego kraju gdzieś tam wyłania się z polskich mediów. O tym pewnie będę mógł, miał okazję powiedzieć także i w tym komentarzu, ale będzie oczywiście o Putinie, proszę Państwa, bo na to wszyscy czekają, cały polski ekosystem. Jeżeli Putin się nie pojawia, no to wtedy zasięgi spadają. Putin się pojawi, pojawi się także Trump. On również jest autorem wielu wypowiedzi interpretowanych na różne sposoby, chociaż ostatnie mają taki charakter, raczej powinny mieć charakter nas uspokajający. Chiny, Australia, bardzo ciekawa wizyta. Rozpychające się Indie, Indo-Pacyfik, zmiany na szczytach władzy w Wietnamie, no i oczywiście Ukraina i Polska. Ciekawie się, proszę Państwa, dzieje. No i zachęcam do wsparcia mojej pracy na Patronite. Link znajduje się w opisie tego podcastu. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję za zaufanie, bardzo dziękuję też za zrozumienie formuły tego podcastu. Zachęcam również do obserwowania podcastu na Spotify i pozytywnej, taką przynajmniej mam nadzieję, oceny na Spotify i na wszystkich innych platformach streamingowych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Japonia, no właśnie tak jak mówiłem, stworzyła własny świat, świat, który nie jest światem degeneratów przebierających się za robaki. Jak wspomniałem, tutaj troszkę mam wrażenie, zachodzą podobne mechanizmy jak w przypadku Chin i w ogóle też innych krajów pozaeuropejskich, że no te najbardziej jakieś skrajne elementy się przedostają do świadomości, do schematów myślowych w Polsce, a proszę Państwa, prawdę mówiąc, dla mieszkańców Polski, dla obywateli RP, no już nie jest tutaj drogo, to już nie jest na to drogo. Naprawdę polecam Wam wizytę w Nippon, polecam Wam wizytę w Japonii, bo stać Was na to, wiem, że Was na to stać, to pokażę Wam inną perspektywę. No robi się z nas głupców, proszę Państwa, w Polsce, albo sami robimy, bo to niektórzy twierdzą, że to ktoś tam z zagranicy. No my sami z siebie robimy głupków, ale proszę Państwa, to jest element walki o niepodległość umysłową. Zabierzcie rodzinę, zabierzcie dziewczynę, zabierzcie chłopaka, albo już sami pojedźcie. Proszę Państwa, jak macie dużą rodzinę i dużo wydatków, to już nie wspierajcie tego kanału, nie wspierajcie cyfrowej siczy, natomiast po prostu jedźcie do Japonii, w ogóle jedźcie do Azji, wytoczcie nieprzejednaną walkę idiokracji, walkę o niepodległość umysłową, bo inaczej zostaniecie po prostu ugotowani, zostaną Wam przygotowane schematy myślowe, no, w których po prostu sami będziecie siebie ograniczać, a jeżeli możecie i stać Was na to, a przez dużą część z Was na to stać, świadczy o tym to, że niektórzy nawet kilkaset złotych przeznaczają na wsparcie tego kanału, no to po prostu spróbujcie, no pojedźcie do Japonii, zobaczcie ten świat. Ja powiem szczerze, że bywałem w Japonii wielokrotnie, ale za każdym razem jednak to otwiera mi oczy na pewne sprawy. Tak samo oczywiście i Chiny, i Korea, i Wietnam. Gorąco to polecam. Proszę Państwa, w sobotę będzie komentarz refleksyjny dla ludzi o mocnych nerwach. Tam wypowiem się o Anne Applebaum i dużo będzie o Azji, o Hongkongu, o Macao, właśnie o Japonii. Jeżeli interesuje Was coś poza Putinem, to serdecznie zapraszam. Właśnie będzie dużo o Azji. I od niej dzisiaj zaczniemy przegląd tych najważniejszych wydarzeń na świecie, a mianowicie od Hongkongu. Proszę Państwa, dziesiątki międzynarodowych osobistości świata zachodu skrytykowało surowe prawo dotyczące bezpieczeństwa Hongkongu, nazywając je kolejnym niszczycielskim ciosem dla wolności. Za chwilę się do tego odniosę jeszcze w swoich kilka przemyśleń i w sobotę też dużo będzie o tym. Ta legislatura Hongkongu jednomyślnie przyjęła ustawę tzw. artykułu 23. Przyspieszano jakby procedowanie nad tą ustawą. Władze twierdzą, że to prawo jest niezbędne dla stabilności, dotyczy szeregu przestępstw uznawanych za zdradę stanu. Grupa 81 parlamentarzystów przedsiębiorców i osób publicznych z całego świata, w tym praktycznie z krajów Zachodu, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, ale także Korei Południowej, wydała wspólne oświadczenie, w którym wyraziła poważne obawy w związku z artykułem 23. No i proszę Państwa, jeżeli tak jak się pojedzie do Hongkongu, to trzeba powiedzieć, Chiny wygrywają, to jest, znaczy Pekin wygrywa, wygrywa tą imperialną rozgrywkę, właściwie Hongkong, można powiedzieć, że on już, ta specjalna strefa administracyjna już jest taką częścią funkcjonującą w ramach większej struktury. Właściwie tak na dobrą sprawę, to ja nie wiem, czy w 1947 roku HRL czy Pekin się zdecyduje tak na dobrą sprawę Hongkong wcielać do Chin, czy to w ogóle będzie taka potrzeba. Pewnie zostanie wprowadzona ta sama waluta, zostanie wprowadzony yuan, ale ja nawet nie wiem, czy inne formy tak naprawdę pewnej odrębności nie zostaną utrzymane. Pewnie nazwy ulic może nawet zostaną utrzymane. Ruch lewostronny być może zostanie utrzymany. Tak naprawdę mogą to być już rzeczy bez znaczenia, bo jakby przewaga Pekinu to nie tylko są te ustawy pozwalające wsadzać za kratki wszystkich tych, którzy się temu sprzeciwiają, chociaż oczywiście to jest bardzo ważny element, ale tam są również, no to są również przyjazdy, możliwość osiedlania się ludzi z kontynentu, czy też związanych z kontynentem. To jest tak naprawdę płynna granica w całej delcie Rzeki Perłowej między Hongkongiem, Shenzhen a Macao. To jest wiele instrumentów tej makropolityki, powiedziałbym, nie tylko makroekonomii, ale też makropolityki, no pozwalającej takie miasto 7-milionowe, bogate miasto dawniej, pewnego rodzaju też trendsetter, to też Hongkong już właściwie przestał tym trendsetterem być. Bardziej Shenzhen, mam wrażenie, teraz taką rolę odgrywa. To wszystko pozwoliło osiągnąć tam przewagę, więc jeżeli mógłbym o coś prosić, no oczywiście poza wsparciem i zostawieniem jakiegoś komentarza w ramach certyfikatu czy sąsiedztwa 4.0, to żebyście Państwo patrzyli na sprawy związane właśnie z Hongkongiem w sposób wielopłaszczyznowy, że to jest wiele elementów, które wpływają na to, że no to tutaj chyba wszyscy się zgodzą i także ci, którzy protestują przeciwko temu, że Pekin po prostu no, realizuje tam swoją politykę i ten Hongkong po prostu wciąga w orbitę, już bardzo, bardzo po prostu blisko, nie wiem, czy nawet można mówić w orbitę swoich wpływów, tylko po prostu w strukturę HRL. Unia Europejska, ONZ stwierdziły też, że ta nowa ustawa o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu jest głęboko niepokojąca i może podważyć podstawowe wolności w rządzonym przez Chiny mieście. No ale Chiny podejrzewam, że sobie z tego, znaczy no nic nie zrobią, no trochę tak jak znamy inne państwa, które no robią jeszcze bardziej, powiedziałbym, jeszcze bardziej zdecydowanie działają. Też są apele międzynarodowe, też są apele ONZ-u i te państwa dalej działają konsekwentnie i robią to, co uważają za słuszne i sądzę, że w przypadku Chin będzie podobnie. Oczywiście są różne rzeczy no, nieporównywalne. Porównywalny jest koszt społeczny różnego tego typu operacji, ale mechanizm wydaje mi się jest ten sam. Proszę Państwa, Władimir Putin wygrał wybory, jeszcze o tym będziemy mówili, tutaj już wielka ulga, bo Władimir Putin pojawia się w 9 minucie tego komentarza, pewnie niektórzy nie mogli się doczekać i Władimir Putin uda się w maju na rozmowy do Chin i będzie to jego pierwsza wizyta właśnie, do której dojdzie w Pekinie. Pierwsza wizyta Władimira Putina to będzie wizytą do Pekinu. Pamiętajmy, że mniej więcej w tym samym czasie do Europy wybierze się Xi Jinping. Wcześniej w Pekinie będzie Olaf Scholz w kwietniu, a Xi Jinping będzie w Europie i spotka się z Emmanuelem Macronem. No więc będzie cała seria rozmów rosyjsko-chińskich, chińsko-europejskich. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Możemy mówić dzisiejszym językiem, że będzie to taka dzisiejszą taką gwarą nową mową, że będzie to aktualizacja statusów i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ostatnia wizyta Li Hueya, czyli tego specjalnego wysłannika Chin do spraw Eurazji, tak naprawdę inwazji nazywanej konfliktem ukraińskim w Chinach, no nie przyniosła chyba jednak zbyt wiele, przynajmniej na razie nie widzimy jej efektów, ale z takimi rozmowami często bywa tak, że efekty przychodzą po 3 tygodniach albo 3 miesiącach. No i teraz proszę Państwa, przejdźmy do Stanów Zjednoczonych. Tutaj Donald Trump gra pierwsze skrzypce, bo się dominuje przekaz, dominuje kampanię na dobrą pewną sprawę, chyba trzeba by już rzucić ręcznik i ogłosić wynik tych wyborów prezydenckich, chyba że Donald Trump sam się zaora, jak to też mówimy w współczesnym, nowoczesnym modern Polish, i powie coś takiego, co, no nie wiem, pozbawiłoby jego szansę na wybór, ale zdaje się, że to chyba jest niemożliwe, bo on jest jakby efektem pewnych problemów strukturalnych, które są w Stanach Zjednoczonych. No ale oddajmy mu głos i pozwólmy mu przemówić wreszcie. Donald Trump mówi, myślę, że oni nienawidzą Izraela. Każda osoba żydowskiego pochodzenia, która głosuje na demokratów, nienawidzi swojej religii. Czyli tutaj Donald Trump się próbuje jakby podzielić społeczność żydowską na tych, którzy są religijni i na tych, którzy nie są religijni, na tych, którzy głosują na demokratów i na tych, którzy głosują na republikanów. No i twierdzi, że ci laicy, ci, którzy nie są religijni, no że oni nienawidzą swojej religii. No, jakoś przyznam się, że Donald Trump głębią takiej analizy nie imponował w wielu sprawach, no ale tutaj dosyć mocno wypowiedział się na ten temat, no i na jego polityczni przeciwnicy, a przecież jest to wpływowa grupa w Stanach, choćby to właśnie wspomniana Ann Applebaum, która no, wypowiadała się pozytywnie o Polsce ostatnio w wywiadzie dla CNN, co jest też godne odnotowania i też może mieć znaczenie w tej rozgrywce w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, która nas czeka, chociaż Donald Trump no, jest przeciwnikiem tej grupy, bardzo wpływowej w Stanach Zjednoczonych. No ale na reakcję tej grupy nie trzeba było czekać, nazwali jego słowa toksycznymi, a także przypomnieli, że Trump w przeszłości nie potrafił odciąć się, no tutaj już nawet od pewnych grup związanych z państwem niemieckim w latach 30. i posługiwał się też stereotypami, które można było uznać za antysemickie. No Państwo, teraz jeszcze się okaże, że tutaj Donald Trump, ten zarzut zostanie przeciwko niemu wytoczony, a on w wywiadzie ze swoim sojusznikiem, ale także chyba nawet przyjacielem, bo tak nazywa Nigela Farage'a dla brytyjskiego kanału telewizyjnego GB, czyli Great Britain News, który ma zostać wyemitowany właśnie w Wielkiej Brytanii, potwierdził swoje zaangażowanie w sojusz transatlantycki, ale ostrzegł narody europejskie, by nie wykorzystywały amerykańskiego wsparcia. No to jest jakiś pozytywny przekaz ze strony Donalda Trumpa, że on tam określił, że będzie bronił tych, którzy zapłacą te 4% PKB. No kupiliście tyle i tyle uzbrojenia, czy takie tyle i tyle przeznacza się na uzbrojenie. Chyba tam to nie jest określone, czy trzeba kupować w Stanach, czy można w Korei. No to wtedy okej, w porządku, wtedy będziemy was bronić. Myślę, że to jest taki układ, który nam odpowiada. My chcielibyśmy tą ochronę kupić. Dobrze, że cena jest ustalona, cena jest jasna. Tak na dobrą sprawę, no może nie powinienem tego mówić, bo to oczywiście będzie oznaczało, że cena zaraz będzie droższa, ale pewnie i 5% i 6% PKB chcielibyśmy zapłacić i bylibyśmy w stanie zapłacić, żeby mieć pewność, że ktoś przyjdzie i będzie nas w Puszczy Białowieskiej bronił, czy tam w Przesmyku Suwalskim, czy gdzie tam będzie taka potrzeba. I takie słowa teraz ze strony Donalda Trumpa padają. No, czy one uspokajają tak całkowicie? Myślę, że niektórych całkowicie uspokoją. No i może dobrze, jednych uspokoją, a tych, najważniejsze, żeby uspokoiły tych, co mają uspokoić, a nie uspokajały tych, którzy zawsze powinni być, proszę Państwa, czuli. No ale nie, to nie koniec wypowiedzi Donalda Trumpa, analizujemy kolejne. Obraził teraz ambasadora Australii Donald Trump swoimi słowami, to jest były premier tego kraju, zresztą mówiący nieźle po chińsku, Kevin Rudd, który jest teraz ambasadorem swojego kraju w Waszyngtonie i został wsparty przez rząd swojego kraju po tym, kiedy właśnie Donald Trump w wywiadzie dla Nigela Farage'a nazwał go troszkę paskudnym. Trump określił Rada jako trochę paskudnego w tej rozmowie z Farage'em. Jeśli będzie on wrogo w ogóle nastawiony, nie pozostanie tam długo. If he's at all hostile, he will not be there long. He will not there be long. He will not be there long. To powiedział Trump. No nie wiem, czy zamierzają, czy to w ogóle, co miał na myśli tutaj Donald Trump, czy chcą go odwołać, bo odwołać może go tylko Australia, zdaje się chyba. No nie wiem, czy to doszłoby już do takiego skandalu, że jeżeli byłby troszkę paskudny w dalszym ciągu Kevin Rudd, czy denerwowałby Donalda Trumpa, czy w ogóle mógłby zostać wyrzucony ze Stanów Zjednoczonych, gdyby tego życzył sobie Donald Trump. Bałem się, że tak to chyba tak to chyba nie działa. No właśnie, pozostajemy w Australii, proszę Państwa. Tam zaciekły opór australijskich związków zawodowych przeciwko planom budowy nowej bazy łodzi podwodnych, co pokazuje niezwykłe wyzwania stojące przed tym niezwykle ryzykownym projektem obronnym w ramach AUKUS z USA i Wielką Brytanią, którego celem jest przeciwstawienie się rosnącemu wpływowi Chin w regionie Pacyfiku w odpowiedzi na sprzeciw związków zawodowych, no i oczywiście grup ekologicznych, bo one wtedy też zazwyczaj w takich sytuacjach pojawiają się zatroskani ekologowie. Rząd oświadczył, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie portu Kembla, bastionu rządzącego centroliwicowego rządu laborzystów, który według mediów jest preferowaną lokalizacją tej bazy. Nie chcemy być częścią cudzych wojowniczych planów nuklearnych, powiedział Arthur Rollins, szef Rady Pracy Południowego Wybrzeża, składającego się ze związków zawodowych reprezentujących 50 tysięcy pracowników na tym obszarze. No i proszę Państwa, Donald Trump twierdzi, że to są wybory o przyszłość demokracji. Jeżeli on nie wygra, wtedy zatriumfuje demokracja, natomiast jeżeli przegra, no to wtedy demokracja po prostu się skończy. Trump twierdzi, że od czasu objęcia urzędu przez Bidena bardzo wielu nielegalnych migrantów przekroczyło granicę amerykańsko-meksykańską. Tak na dobrą sprawę, no, mam wrażenie, że ten Meksyk to stał się taką bazą wypadową dla Chin i chińskiego przemysłu, o czym jeszcze będzie dzisiaj mowa, bo to jest ciekawe zjawisko. To Amerykanie też będą próbowali się w jakiś sposób bronić regulacjami. Chociażby elektryczne samochody chińskie wjeżdżają do Kalifornii przez Meksyk, a Kalifornia sporo ich używa, najwięcej w Stanach i też jest przecież liczącym się stanem, wielu z Państwa tam mieszka. No właśnie, proszę Państwa, no to czy ja troszkę może przesadzam z tym geopolitycznym stand-upem, bo prawda jest taka, że jeżeli Trump faktycznie zostałby usunięty, czy wyeliminowany, czy zablokowany, no to faktycznie z tą demokracją byłoby źle. On ma teraz już taką przewagę, że właściwie wydaje mi się, że w sposób demokratyczny to już trudno, żeby przegrał, więc można powiedzieć, że coś jednak na rzeczy, tak obiektywnie trzeba przyznać, że coś jednak na rzeczy w tych jego słowach jest, no ale to wielu polityków lubi, proszę Państwa, tak się ustawiać, czy mówić w ten sposób, że demokracja to ja, jak ja wygrywam, to jest demokracja, a jak ja przegrywam, to wtedy demokracji nie ma. No bardzo to będzie ciekawie wyglądać. Myślę, że nawet nie wiem, czy sama kampania, ale w każdym razie to, co się wydarzy jesienią i na początku przyszłego roku. No i teraz, proszę Państwa, Australia i Chiny, bo tutaj mamy ciekawą rozgrywkę. Odwiedza Australię szef chińskiej dyplomacji Wang Yi i to jest najwyższa rangą wizyta od 7 lat, od 2017 roku. Wang Yi spotkał się ze swoją odpowiedniczką Penny Wong, której ojciec jest Chińczykiem z Malezji, ale proszę Państwa, Wong to nie jest Wang, więc tutaj akurat takich bliskich związków z szefem chińskiej dyplomacji nie ma. Wong to jest Huang, bo Wong to jest po kantońsku, Huang po mandaryńsku, więc spotkał się Wang Yi z Huang. Wang spotkał się z Huang i stabilne stosunki między Australią i Chinami nie powstają samoistnie, wymagają ciągłej pracy, powiedziała Huang, czyli Wong, na konferencji prasowej po spotkaniu, czy powiedziała szefowa dyplomacji australijskiej. I no właśnie, no to takie można powiedzieć stwierdzenie o tym, że to są dynamiczne relacje między Australią i Chinami, że to troszkę jak taka relacja, proszę Państwa, niektórzy mówią, przecież relacja miłosna też jest, czy przyjaźń, czy miłość, no wszelkie tego typu relacje trzeba po prostu nad nimi pracować, że one trzeba je pielęgnować, troszkę jak jakieś kwiaty, właśnie roślinki. No mamy tutaj do czynienia z nowym podejściem już właśnie, jak wynika z tych wypowiedzi do relacji australijsko-chińskich. Nie mówię oczywiście, że będą to relacje przyjacielskie czy miłosne, na pewno trudne, ale wymagające właśnie pielęgnacji czy takiej codziennej pracy. Tego szefowie dyplomacji są świadomi. Jak wynika z oświadczenia wydanego przez chiński MSZ, gospodarki Chin i Australii w dużym stopniu się uzupełniają i mają ogromny potencjał. To powiedział podczas spotkania z Huang Wang. Wang podkreślił również, że skoro stosunki Chin i Australii są na dobrej drodze, nie możemy się wahać, odstępować ani zawracać. jeśli chodzi o suwerenność, godność i uzasadnione obawy Chin. Mamy nadzieję, że strona australijska będzie w dalszym ciągu dotrzymywała podjętych zobowiązań. No powiem szczerze, że te oświadczenia jakoś tak, mimo że to 7 lat nie było tych rozmów, no jakoś nie są takie euforyczne. Jakoś cały czas obie strony podkreślają, że to trzeba pielęgnować, to się trzeba starać, to nic nie jest dane raz na zawsze. I że tutaj właśnie szef chińskiej dyplomacji mówi, że Australia się nie wycofa, że będzie wypełniać zobowiązania. No tak powiem szczerze, to wygląda, że rodzi się to w wielkich bólach. No ale to już część z Państwa, która mieszka w Australii, mogłaby wytłumaczyć dlaczego. A z raportu Europejskiej Grupy Biznesowej, to jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, bo niemieckie firmy wchodzą we współpracę z firmami chińskimi. Mieliśmy Volkswagena i Xpenga, teraz mówi się dużo, tu polecam wpisy w mediach społecznościowych, mówi się dużo o Audi i Huawei. A z raportu Europejskiej Grupy Biznesowej wynika, że niepewność i drakońskie przepisy drastycznie zwiększyły ryzyko dla zagranicznych przedsiębiorstw w Chinach. W obszernym dokumencie Izby Handlowej Unii Europejskiej w Chinach wzywa się przywódców Chin do podjęcia dalszych działań w celu rozwiania obaw, które według niej narosły wykładniczo w ostatnich latach. Raport pojawia się w czasie, gdy globalne środowisko biznesowe staje się bardziej upolitycznione, a firmy muszą podjąć bardzo trudne decyzje dotyczące tego, w jaki sposób w niektórych przypadkach czy mogą nadal współpracować z chińskim rynkiem. No i bardzo to jest ciekawa sprawa. Powiedziałbym, że tu są trzy rzeczy. Pierwsza jest taka, że Chińczycy potrzebują Europejczyków, proszę Państwa, ale nie mówię akurat o Polakach z Twittera, czy gdzieś tam polskich komentatorach, czy analitykach. No powiedzmy, że oni gdzieś tam istnieją sobie w swoim świecie. Natomiast potrzebują europejskiego biznesu, potrzebują europejskich inwestycji, no głównie tych zachodnioeuropejskich oczywiście, bo ten pieniądz, proszę Państwa, nie krąży na polskim Twitterze raczej, czy w polskim komentariacie, tylko krąży gdzieś w zachodzie Europy, w tym zachodnioeuropejskim, głównie też niemieckim czy francuskim przemyśle. I Chiny tego potrzebują, to nie ulega wątpliwości, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że i Europejczycy, mam wrażenie, że sami by też i chcieli, ale boją się, bo nie wiedzą, co się stanie i chcieliby uzyskać jakąś pewność, jakąś gwarancję. Ten rząd chiński z jednej strony chciałby ich przyciągnąć, z drugiej strony takiej gwarancji im albo nie daje, albo coś mówi, a potem robi może niekoniecznie do końca coś takiego, co wszyscy potem oczekiwali, potem gdy coś tam powiedział. No i mamy do czynienia z taką rozgrywką i z taką sytuacją. Izba Unii Europejskiej ostrzega przed wypadkiem pociągu w zwolnionym tempie, tak to nazwano, z Chinami. Twierdzi, że należy coś zmienić. No według Izby Handlowej Unii Europejskiej w Chinach koncentracja kraju na stronie podaży w celu napędzania wzrostu gospodarczego stwarza problemy w Europie. Nawet nie chodzi o regulacje w Chinach, tylko że to już zaczynają być problemy globalne, które odbijają się na Europie. Jej zdaniem potrzebne są szczere rozmowy, a Chiny powinny unikać nadmiernej samodzielności, aby stworzyć bardziej zrównoważone środowisko dla zagranicznych przedsiębiorstw. No bardzo jestem ciekaw, co wytargują Europejczycy. No bardzo jestem ciekaw. Tutaj Jörg Wuttke, no znana postać, no i wielka też postać tego niemiecko-europejskiego biznesu, mówił o tym właśnie, że kilkadziesiąt lat spędził w Chinach i że jego zdaniem właśnie jest problem komunikacyjny z tymi władzami chińskimi, że one są, no jego zdaniem, on użył takiego określenia, tylko że on już ustępował, są nieszczere. No ja w tym dokumencie widzę dużo jakby jego ręki, czy jego spojrzenia, może on już ustąpił jako szef Europejskiej Izby Handlowej, ale jest jakiś, widać tutaj problem w dogadaniu się. No zobaczymy, jak będą jeszcze wyglądać te europejskie wizyty w kwietniu Olafa Scholza i w maju Xi Jinpinga w Paryżu. To również może tutaj mieć znaczenie. No w każdym razie ten europejski biznes się targuje. A minister spraw zagranicznych Tajwanu powiedział, że Pekin zbudował ogromne bazy wojskowe na trzech wyspach otaczających Tajwan na Morzu Południowochińskim, ale Tajpej nie będzie dalej eskalować napięcia na strategicznej drodze wodnej. No, czyli co, Pekin postawił tam trzy bazy, a Tajwan mówi, widzimy to, ogłaszamy to, ale nic nie zrobimy, no to co teraz? No to teraz może następne trzy bazy w takim razie, aż do momentu, w którym Tajpej powie, no jednak jakoś będziemy musieli zareagować. No to jest też taka rozgrywka psychologiczna, proszę Państwa, tymczasem Pekin rozpoczyna międzynarodową obławę będzie badać korupcję w związku z inicjatywą Pasa i Szlaku. Dyrektywa najwyższego organu nadzorującego walkę z korupcją jest następstwem zobowiązania, że Pekin będzie zaangażowany na rzecz czystego, jedwabnego szlaku. Policja będzie współpracować z bankiem centralnym w ramach operacji Skynet, aby rozprawić się z podziemnymi bankami i spółkami offshore, które przekazują nielegalne aktywa. No i teraz z badania wynika, że w Indonezji obecność Pekinu na Morzu Południowochińskim jest postrzegana jako zagrożenie dla interesów narodowych. Prawie 40% respondentów stwierdziło, że Indonezja i inne kraje ASEAN powinny otworzyć sojusz w celu obrony suwerenności Dżakarty na Morzu Południowochińskim. 40% w Indonezji, która jest takim krajem, powiedziałbym, troszkę wycofanym i mało angażującym się, to jest całkiem sporo. No ale już widać, jak to w Europie wygląda w kwestii Ukrainy, teraz jeszcze w krajach ASEAN, no to już myślę, że Kambodża, Laos w przypadku, abstrahując od tego, że nie są graczami morskimi, czy silnymi, liczącymi się graczami morskimi, przede wszystkim też nie są na Morzu Południowochińskim, no to raczej byłyby niechętne. No to mamy jeszcze Mianmę, ta jest odizolowana ze względu na sytuację, jaka tam jest, Tajlandia, Malezja, Indonezja. No tak na dobrą sprawę pozostaje tylko kilka tych krajów, przede wszystkim Filipiny i Wietnam, które mają z Chinami problem, a reszta partnerów, no nie wiem, jak byłaby tutaj mocno w to zaangażowana. Indonezja rzeczywiście byłaby tutaj istotna, ale my mamy swoje układanki w Europie i widzimy, jak to wygląda w sprawie Ukrainy. Ostatnio ożywiła się Francja na przykład, no to też może jest pewnego rodzaju niespodzianka. Jestem ciekaw, co Państwo o tym myślicie. No i ten Meksyk, o którym wspomniałem. Meksyk nałożył tymczasowe cła na chińskich producentów gwoździ stalowych po nałożeniu ceł również na stalowe kulki importowane z Chin. Analitycy twierdzą, że Meksyk znajduje się pod presją USA, a Waszyngton prawdopodobnie zaostrzy środki mające na celu ograniczenie chińskiego eksportu i napływu inwestycji do Meksyku, no bo tam się po prostu Chińczycy zainstalowali w tym Meksyku i stamtąd operują jakby w stronę Stanów Zjednoczonych, no nie tylko Kalifornii. I teraz, proszę Państwa, już wiadomości z Azji, już kończymy tą część game changerów, ale jeszcze sporo ciekawego, więc zapraszam do dalszej części. Państwowe media podały, że Korea Północna pomyślnie przetestowała silnik na paliwo stałe dla nowego typu rakiety hipersonicznej średniego zasięgu, stwierdzając postęp w wysiłkach nad opracowaniem potężniejszej, zwrotniejszej rakiety przeznaczonej do uderzenia w odległe cele w USA i w regionie. Dwóch czołowych amerykańskich generałów, którzy nadzorowali ewakuację z Afganistanu, których odzyskali talibowie w sierpniu 2021 roku, oskarżyło administrację Bidena o chaotyczne opuszczenie kraju, mówiąc kongresmenom, że administracja niewłaściwie zaplanowała ewakuację i nie zarządziła jej na czas. Uratowanie przez indyjską marynarkę wojenną statku handlowego z rąk piratów u wybrzeży Somalii w ostatni weekend pokazało, że wojsko Delhi rozwinęło zdolności sił specjalnych na poziomie niektórych najlepszych na świecie, twierdzą analitycy. Jak wynika z komunikatu prasowego indyjskiej marynarki wojennej, marynarka uratowała 17 członków załogi statku MWRON podczas operacji antypirackiej, która trwała prawie 2 dni i odbyła się bez ofiar. Co ciekawe, zatrzymano kilkudziesięciu piratów. No to rzeczywiście tutaj wielki sukces Indii, wielki pokaz ich zdolności. No awansowali na bardzo wysokie miejsce. Aż musiałem popić to herbatką Masala w Japonii sprzedawanych. Rzecznik indyjskiego MSZ Randhir Jaiswal ocenił, że przedstawiciel chińskiego Ministerstwa Obrony Zhang Xiaogang wysuwa w imieniu władz swojego kraju absurdalne roszczenia terytorialne wobec północno-wschodniego stanu Indii Arunachal Pradesh. Wymiana zdań między ministerstwami w Pekinie i Delhi jest następstwem wizyty premiera Modiego w spornym regionie Arunachal Pradesh, gdzie 11 marca szef rządu indyjskiego otworzył tunel drogowy. No tak, tutaj na linii Pekin-New Delhi spokojnie nie jest, a Unia Europejska podobno utrudnia realizację projektu infrastrukturalnego, który miał połączyć stolice Serbii i Węgier, Belgrad i Budapeszt. Projekt, który miał za zadanie skrócić czas podróży między tymi dwoma miastami do 2,5 godziny, napotkał na przeszkody, donosi telewizja N1, mimo zapowiedzi ze strony zarówno Aleksandra Vučića, jak i Viktora Orbana. Plany te wydają się utknąć w martwym punkcie. Plany na serbskim odcinku trwają, ale na Węgrzech zostały wstrzymane, a powodem jest niewłaściwe przestrzeganie europejskich standardów budowlanych przez chińskich wykonawców. Teraz nie wiadomo, kto to stwierdził, czy Komisja Europejska, no bo zdaje się, że władze węgierskie chyba same tego nie stwierdziły, bo byłyby w stanie, jak rozumiem, wyegzekwować tutaj przestrzeganie europejskich standardów. No, ale może zaraz się okaże, że Orban za to coś uzyska, może dofinansowanie do swojego przemysłu zbrojeniowego, a potem będzie sprzedawał. No, mam nadzieję, że... No dobra, już nie będę taki sarkastyczny, bo to już nawet geopolityczny stand-up byłoby za dużo. Administracja Bidena zapewniła producentom samochodów z Detroit, zapewniła ich, że złagodzi proponowane przepisy, które zmusiłyby ich do ograniczenia produkcji pojazdów spalinowych pod groźbą kar finansowych sięgających miliardów dolarów. Ja myślałem, że ten Detroit to już trochę tam się upadł, rozpadł, a tu się okazuje, że dalej chcą produkować spalinowe samochody i wtedy wchodzi ubrany na biało, wjeżdża na białym koniu Joe Biden i mówi, jak będziecie produkować jeszcze coś tam, będziecie produkować jakieś spalinowe samochody, to walniemy wam miliardy kar. No ale teraz się z tego wycofa, ale nie wiadomo, czy tylko w czasie kampanii wyborczej, czy w ogóle. Chiński gigant nieruchomości tymczasem Evergrande, który boryka się z problemami finansowymi, a także jego założyciel Hui Kaiyan, stoją w obliczu poważnych oskarżeń. Są podejrzani o zawyżanie przychodów o astronomiczną sumę 78 miliardów dolarów w ciągu zaledwie 2 lat, a tuż przed niespłaceniem ogromnego długu. No, będzie tam spory problem z tymi nieruchomościami w Chinach i to się już ciągnie, jeszcze trochę potrwa. Ale Chiny spróbują być aktywne w innych jakby tutaj sferach. Wystrzeliły w środę satelitę, który będzie pełnił rolę pomostu komunikacyjnego między operacjami na Ziemi, a nadchodzącą misją po niewidocznej stronie Księżyca, wyznaczając nowy etap w długoterminowych badaniach Księżyca, przekazały państwowe media. Chuecao 2 okrąży Księżyc i będzie przekazywać sygnały i do misji z Chang'e, której wystrzelenie, Chang'e to chińska bogini Księżyca, której wystrzelenie ma nastąpić w maju. Zrobotyzowana misja Chang'e będzie próbowała pobrać próbki ze starożytnego basenu, pozyskując po raz pierwszy materiał księżycowy z ukrytej strony Księżyca. Chuecao 2 będzie również wykorzystywany jako platforma przekaźnikowa podczas misji księżycowej Chang'e 7 w 2026 i Chang'e 8 w 2028 roku. Do 2040 roku Chuecao 2 będzie częścią konstelacji satelitów przekaźnikowych służących jako pomost komunikacyjny dla załogowych misji księżycowych i eksploracji innych planet, takich jak, proszę Państwa, Mars i Wenus. No to już jest całkiem krótka perspektywa, 16 lat. No jeżeli będziemy dbali o zdrowie, to będziemy mieli okazję się przekonać, jakimi efektami zakończą się te wysiłki. No tutaj misje załogowe na Księżyc to raz, ale Mars i Wenus, no to jest, proszę Państwa, niezwykle ciekawa sprawa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i właśnie, skoro jesteśmy w Japonii, to może kilka informacji na temat tego bardzo ciekawego kraju, który jest przedstawiany w Polsce jako kraj degeneratów poprzebieranych za robaki, jakiś kraj wyłącznie starych, schorowanych ludzi. Bank Centralny Japonii tymczasem podwyższył stopy procentowe z minus 0,1% do 0,1%. To pierwsza taka decyzja od 17 lat. Wzrost stóp procentowych w Japonii znaczy, że nie ma już kraju na świecie z ujemnymi stopami procentowymi. Decyzja nastąpiła po ruchu największych pracodawców krajów, którzy od początku marca podwyższają płace swoim pracownikom, żeby pomóc im walczyć ze wzrastającymi kosztami życia w Japonii, powiedział BBC Nobuko Kobayashi z firmy EY. Pantheon, w marcu prace w największych japońskich firmach wzrosły o 5,28% w ujęciu rocznym, co jest największą podwyżką od 3 dekad. Do tej pory dolary, koszty życia w Japonii nie rosły szybko, wręcz czasami spadały, dlatego też płace utrzymywały się na stałym poziomie i nie wzrastały. No mnie fascynuje jedna rzecz w Japonii, jak można utrzymać od chyba 20 kilku lat cały czas te same automaty na monety. One już tam wszędzie, no, chociażby w Chinach, wszyscy są QR kody, wszystko jest ten pieniądz cyfrowy. Natomiast tu ja nie wiem, co będzie, trzeba będzie zmieniać te automaty, no bo jeżeli pójdą w górę, jeżeli będzie jakaś inflacja się pojawi, no to trzeba będzie przeprogramować wszystkie automaty. To wszystko się kręci wokół automatów. Chcecie sobie kupić napój czy kanapkę, no to na wszystko są automaty. No i teraz co to będzie, jeżeli to trzeba będzie co chwila przeprogramować, to są jakieś potworne koszty, wydaje mi się, że to będzie bardzo skomplikowane. No ale z drugiej strony, no chyba, proszę Państwa, no polityka makroekonomiczna rządu nie powinna być dostosowana do tego, że mamy dużo maszyn czy dużo automatów na monety, no i teraz nie możemy podnosić stóp, znaczy no nie możemy wykonać jakichś poszczególnych ruchów w związku z tym. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Wietnamu przyjął dymisję prezydenta Vo Van Phuonga, którego uznał za winnego naruszenia partyjnych zasad. Do dymisji doszło w trakcie intensywnej kampanii antykorupcyjnej, która wywołała zamieszanie polityczne i może osłabić zaufanie zagranicznych inwestorów do tego kraju. No, zwłaszcza kiedy tutaj Amerykanie szykują się z wieloma inwestycjami i Wietnam jest postrzegany jako wielka nadzieja, jako pewna przeciwwaga dla Chin. No, tego typu ruch może być kosztowny. No, ale proszę Państwa, większy koszt ponoszą podobno Nepalczycy, którzy pojawiają się na froncie ukraińskim, są głodni, bici, a na front trafiają zupełnie nieprzygotowani. Taki los właśnie spotyka Nepalczyków, którzy trafili do rosyjskiej armii. Wielu z nich zaciągnęło się tam, by wydostać się z biedy i zarobić na godne życie, ale to życie zamieniło się w Rosji w piekło i to było naprawdę straszne, mówi międzynarodowym mediom 35-letni Ganesz, który się stamtąd wydostał. No chyba, proszę Państwa, jednak znacznie lepsze życie ich czeka, kiedy przyjadą do Polski, do dużych polskich miast, na taksówkę, na Ubera, niż na front ukraiński. No takie chyba, takie są fakty. Wielu z nich przecież w Polsce się pojawiło, jest pracownikami, jeździ na taksówce, no ale niektórzy próbują szczęścia na froncie ukraińskim. No to jednak, jak się okazuje, może być ryzykownym zajęciem. A w Haiti, proszę Państwa, rosną napięcia, sytuacja polityczna jest coraz bardziej skomplikowana, powołanie 7-osobowej Rady Tymczasowej, która ma zastąpić rząd premiera Ariela Henry'ego, obecnie bliskiego dymisji i bezsilnego wobec rosnącej przemocy. Jest takie weberowska definicja państwa, że państwo to jest taka organizacja, która ma monopol na przemoc. I nawet jeżeli się wydaje, że jest słabe, że tej przemocy nawet nie używa, że nawet nie byłaby zdolnej użyć, to jednak ma ten monopol, a teraz jeżeli ten monopol traci, no to wtedy jest, proszę Państwa, taka sytuacja jak w Haiti, gdzie gangi zbrojne nadal sieją terror, a przemoc zbiera krwawe żniwo i nikt nie może nad tym zapanować. Argentyna, na razie jeszcze tam udaje się zapanować nad sytuacją, no uwielbiany także w Polsce przez polską prawicę prezydent Argentyny Javier Milei musi sobie radzić z trudną sytuacją, bo Argentyna stała się terenem masowych protestów. W poniedziałek tysiące demonstrantów wyszły na ulicę wielu miast, wyrażając swój sprzeciw wobec polityki zaciskania pasa, wobec takiego planu Balcerowicza, szokowej terapii. No to nie jest wcale łatwo tak przeprowadzić, proszę Państwa, bo jednak w 89-90 roku w Polsce sytuacja była szczególna i konsens społeczny zezwalał na tego typu szokowe terapie, no ale jak się wygrywa wybory w demokracji, to chyba trzeba już wygrać tak jak Fidesz na Węgrzech. Po raz pierwszy wygrał jakąś takim zdecydowaną większością głosów, a niezwykłą, żeby takie reformy przeprowadzać. Najbardziej napięta sytuacja panowała na drogach wjazdowych do stolicy Buenos Aires, gdzie demonstranci pobili się z policją. No i teraz, proszę Państwa, Rosja. Wiem, że wielu z Państwa czekało na Władimira Putina. Był w 9 minucie i teraz powraca w 40. Wyniki wyborów w Rosji, w których Władimir Putin uzyskał 87% głosów, są rozczarowujące, a ostateczne dwa dane pokazują wyimaginowane poparcie dla władzy. Napisała na telegramie Maria Prusakowa, deputowana do Dumy Państwowej z partii komunistycznej. Prusakowa jest jedyną parlamentarzystką rosyjską, która otwarcie skrytykowała wyniki weekendowego głosowania. No, 87% jest rozczarowujące. To ile miało być? 99? Czy może od razu 100? Prawdę powiedziawszy, jaki wynik nie byłby rozczarowujący, tak się zastanawiam. No, także nie wiem, no tutaj może jak już współpracownicy Władimira Putina, jeśli słuchają ci tego, to może następnym razem zróbcie, żeby było 98, to już nikt nie będzie tutaj rozczarowany. No, skoro 87 może rozczarować. Na liście regionów, w którym Putin uzyskał według oficjalnych wyników najwięcej głosów, są, proszę Państwa, między innymi rosyjskie terytoria położone najbliżej Ukrainy, to obwód rostowski i białogrodzki, ponadto znajdują się Krym i Sewastopol. I tutaj dobrze zrobiono. Tutaj chyba już pani Prusakowa też może być zadowolona, że tak ma być, to właśnie jest tak, tak jak powinno być. 98% poparcia w całym kraju, a 99% na tych terenach jeszcze Ukraina nie twierdzi, Ukraina walczy o to, że no, i nieuznawanych międzynarodowo przecież na tych terenach Ukrainy. Około 9 tysięcy dzieci, proszę Państwa, już teraz z koniec żartów, 9 tysięcy dzieci zostanie ewakuowanych z rosyjskiego miasta Białgorod i całego regionu po ostrzale, w którym władze Rosji obwiniają Ukrainę. Gubernator tego regionu, Wiaczesław Gładkow, powiedział, że w ostatnich atakach 3 osoby, w tym dziecko, zostały ranne, a część regionu granicząca z Ukrainą była pozbawiona prądu. Dodał, że w tym tygodniu w sumie zginęło 16 osób, a 98 zostało rannych. No, nie wiem, tam ci rosyjscy partyzanci, jak widać, wyrządzają wielkie szkody. Rosja wykorzysta systemy przeciwlotnicze w celu ochrony swoich obiektów energetycznych, w tym rafinerii ropy naftowej, w obliczu narastających ataków z Ukrainy, informuje Reuters, powołując się na Ministerstwo Energetyki Federacji Rosyjskiej. Artiom Wierchow, dyrektor Departamentu do Spraw Przemysłu Gazowego w resorcie energetyki, ogłosił plany wykorzystania przeciwlotniczych zestawów artyleryjsko-rakietowych Pancer do ochrony rafinerii. W tym celu ministerstwo zamierza współpracować z Rosgwardią, siłami Gwardii Narodowej. Wielokrotnie się zdarzało, że Rosjanie byli mordowani, niektórzy za granicą lub umierali w niewyjaśnionych okolicznościach, mówi Władimir Putin. Cytowany przez agencję DPA w swoim przemówieniu, rosyjski przywódca odniósł się w szczególności do ataków przeprowadzonych z Ukrainy na terytorium Białgorodu przy granicy z Ukrainą i oskarżył grupy sabotażowe i terrorystyczne działające u boku sił ukraińskich, najemników i inne, jak to określił, motłoch. Mamy do czynienia z silnym i niebezpiecznym przeciwnikiem, który ma w swoim arsenale szeroki zakres zasobów informacyjnych, technicznych i finansowych, powiedział, no niejako tutaj doceniając rywala i oponenta, Władimir Putin. A mieszkaniec rosyjskiego Krasnodaru, Aleksandr Sodorniakow, skazany wcześniej na 6 lat więzienia za rzekome fake newsy na temat armii, został w lutym pozbawiony obywatelstwa. No, proszę Państwa, to pierwszy taki przypadek w Rosji od początku ataku na Ukrainę. Powiadomił we wtorek opozycyjne rosyjskie media. No, ale co teraz z nim będzie? No, będzie siedział za kratkami bez obywatelstwa rosyjskiego, czy wyjedzie do jakiegoś innego kraju i tam uzyska azyl? No to jest tutaj ciekawe pytanie. Rosyjskie siły zbrojne w odpowiedzi na alarmująco wysoką liczbę utraconych okrętów i samolotów zdecydowały się na zwiększenie zastosowania technik kamuflażu. Celem tych działań jest utrudnienie wykrycia przez wojska ukraińskie, a brytyjskie Ministerstwo Obrony w swojej aktualizacji wywiadowczej podkreśla, że jest mało prawdopodobne, aby te metody doprowadziły do znaczącego ograniczenia strat. Według brytyjskich ekspertów, rosyjska doktryna wojskowa zawsze kładła duży nacisk na użycie kamuflażu i technik wprowadzających w błąd, znanego jako tak zwana maskirowka. Te techniki mają na celu zwiększanie zdolności do przetrwania sił zbrojnych, a także ukrycie ich rzeczywistych zamiarów operacyjnych. Brak skutecznego zastosowania takich technik był jednym z kluczowych czynników niepowodzenia operacyjnego w początkowych etapach inwazji na Ukrainę. Dmitrij Miedwiediew odniósł się do słów prezydenta Emmanuela Macrona, który mówił, że nie można wykluczyć, iż żołnierze NATO pojawią się na Ukrainie. Byłoby dobrze, gdyby niespokojni Francuzi wysłali kilka pułków. Prowokuje Miedwiediew. Bardzo trudno byłoby ukryć taką liczbę żołnierzy, zatem ich kwestia systematycznego niszczenia nie byłaby najtrudniejszym, ale najważniejszym zadaniem. No, też Dmitry Miedwiediew zajmuje się pisaniem no, tego typu rzeczy w mediach społecznościowych. No, to jest ta walka, widzę, w przestrzeni informacyjnej. Nasz przeciwnik ma wiele możliwości informacyjnych, technicznych i finansowych, powiedział Putin, cytowany przez agencję TASS. Oskarżył o działania dywersyjne cały Zjednoczony Zachód i nakazał FSB wzmożenie czujności. Tu chodzi głównie o ten teren przygraniczny. Od tygodnia armia Putina nie jest w stanie powstrzymać rosyjskich partyzantów walczących po stronie Ukrainy. Ich ataki na te regiony stają się coraz bardziej brutalne, no i Moskwa zmuszona jest użyć swoich sił powierzchnych do bombardowania własnego terytorium. Putin myśli nawet o utworzeniu specjalnej strefy buforowej. No, skoro ewakuowani są już ludzie stamtąd, to może to idzie w tym kierunku. Rosyjscy reporterzy wojskowi opublikowali nagrania przedstawiające sytuację w Kozince, miejscowości położonej w obwodzie białgorodzkim na granicy z Ukrainą. Widać tam typowe dla rosyjskich wsi drewniane chaty, w których ukrywa się kilku rebeliantów. Widać też, jak wioską wstrząsna potężna eksplozja. Potem unoszą się kłęby dymu. Coraz wyraźniej widać, że Rosja nie jest w stanie zabezpieczyć własnego terytorium. Wbrew twierdzeniom, kremlowska armia nie jest niezniszczalna, a rosyjskie społeczeństwo coraz bardziej odczuwa skutki wojny, którą Moskwa rozpoczęła przeciwko Ukrainie 2 lata temu. No ale to jest tak na dobrą sprawę wejście już na terytorium Rosji, przeniesienie troszkę tych działań. Oczywiście to są rosyjscy partyzanci, tutaj nie ma mowy o siłach ukraińskich, no ale to się może też bardzo Rosjanom nie podobać, bo wielokrotnie to podkreślam, mi się wydaje, przynajmniej tak to rozumiem, świat ruskiego miru, że gdzieś tam może nie jesteśmy innowacyjni, może nie mamy jakichś zabawek takich jak w Japonii, mają od kilkudziesięciu lat, ale wszyscy się nas boją. No to okazuje się, że wchodzą na nasze terytorium i robią tam dym. No to profesor musi boleć, tak jak te ataki dronów też gdzieś tam, które dolatują nawet czasem do Sankt Petersburga czy Moskwy. To, że Putin po raz kolejny został prezydentem, nikogo nie dziwi, jednak wysoki wynik, chociaż dla pani właśnie zapomniałem nazwiska tej pani Prusakowej. Dla pani Prusakowej no to ten wynik był za niski. Znaczy, no tu nikogo nie dziwi, że został prezydentem. A jednak wysoki wynik, ogromna frekwencja okazały się rekordem w historii współczesnej Rosji, chociaż dla pani Prusakowej niewystarczającym. Nie wzięły się znikąd. Władimir Putin otrzymał co najmniej 31 milionów 600 tysięcy głosów w wyniku oszustwa. To oznacza, że około połowa oddanych na niego głosów została sfałszowana, tak twierdzi rosyjski portal Nowa Gazeta. No i Armenia, proszę Państwa, tam premier tego kraju Nikol Paszynian zapowiada, że pod koniec tygodnia jego kraj może zostać zaatakowany przez Azerbejdżan. Spór dotyczy 4 niewielkich strategicznych wiosek okupowanych od 30 lat przez Ormian. Na słowa Paszyniana błyskawicznie zareagowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ, pani Maria Zacharowano, która zrzuca na odpowiedzialność za ten stan rzeczy na szeroko pojęty Zachód. I proszę Państwa, teraz krótko Bliski Wschód. Izba Gmin Kanadyjskiego Parlamentu przyjęła w poniedziałek uchwałę wzywającą rząd do działań na rzecz utworzenia państwa palestyńskiego, a za uchwałą opowiedział się także premier Trudeau. Siły izraelskie przeprowadziły ataki na cele związane z Hezbollahem w Syrii, koncentrując się na magazynach broni i amunicji w pobliżu miasta Jabrut, na północ od Damaszku. Zgodnie z informacjami podanymi przez syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, ataki spowodowały wtórną eksplozję i wybuch pożaru. Jemeńscy Huti uderzyli pociskami rakietowymi w tankowiec Mado na Morzu Czerwonym oraz miasto Eilat, położone na południu Izraela, przekazał rzecznik wojsk Hut Yahya Sarea, cytowany przez Jerusalem Post. Huti to jemeńska grupa należąca do szyickiej mniejszości muzułmańskiej Zajdytów. Ruch powstał na początku lat 90. XX wieku, gdy był znany wówczas jako tak zwana wierząca młodzież. Od 2014 roku rebelianci prowadzą krwawą wojnę przeciwko jemeńskiemu rządowi wspieranemu przez kraje arabskie, właśnie z Arabią Saudyjską i Emiratami na czele. Według ONZ-u na początku 2022 roku wojna domowa w Jemenie pochłonęła około 377 tysięcy ofiar śmiertelnych i wysiedliła 4 miliony ludzi. No to jest porównywalna, można powiedzieć, z tą odsłoną wojny ukraińskiej. I teraz globalna, przepraszam, gospodarka i świat korporacji na pierwsze obniżki stóp procentowych w USA musimy jeszcze poczekać. Wydźwięk komunikatu FOMC, treść nowych projekcji i komentarze Jeroma Powella na konferencji prasowej nie wstrząsnęły rynkowymi wycenami. W rezultacie z wyceny obniżek w 2024 roku w kilkanaście tygodni wyparowało łącznie aż kilkadziesiąt punktów bazowych cięć. Inwestorzy przestali spodziewać się aż 6-7 obniżek, a ich oczekiwania zostały uspólnione z prognozami Fed zakładającymi w grudniu 3 redukcje, wskazuje Bartosz Sawicki, a prezydent Andrzej Duda powiedział w poniedziałek, że NATO musi pilnie zwiększyć swoje wydatki na obronę, aby upewnić się, że nie stanie się kolejnym celem rosyjskiego ataku, informuje amerykańska telewizja CNBC. No właśnie, proszę Państwa, więc to już zaczyna NATO być zagrożone. Ja rozumiem, że NATO miało bronić, a teraz właściwie wygląda na to, że musi się samo obronić, jeżeli tutaj nie przekaże więcej środków na uzbrojenie. Rezerwa Federalna zakończyła posiedzenie i ogłosiła decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych. Te w Banku Centralnym USA pozostaną na dotychczasowych poziomach. Jest za wcześnie na pierwsze cięcia przez ekspertów rynków finansowych. Środowa decyzja Fed zapowiadana była jako najważniejsze wydarzenie gospodarcze tygodnia. Zapowiedzi sugerowały, że tym razem nie będzie niespodzianek i zdecydowana większość ekonomistów spodziewała się, że Federalny Komitet do Spraw Operacji Rynku, czyli FOMC, decydujące o polityce pieniężnej USA, utrzyma koszt pieniądza na dotychczasowym poziomie 5,25-5,50 punktu procentowego i tak też się stało. Oba kraje mają ze sobą wiele wspólnego, to na pewno zbliżona nie jest polityka pieniężna. Czeski Bank Centralny w środę obniżył kolejny raz stopy procentowe, zaś Polski sugeruje, że nie będzie obniżał kosztu pieniądza, być może nawet do końca tego roku. No i bliskie otoczenie międzynarodowe Polski, proszę Państwa. Łotewska Państwowa Rada do Spraw Mediów Elektronicznych zablokowała dostęp do 9 portali rozpowszechniających propagandę rosyjską, podał serwis Delfi.ru. Rada oceniła, że portale te, m.in. Life.ru i Ruskie.org, przekazują wypaczone bądź kłamliwe informacje na temat inwazji Rosji na Ukrainę. Nie wiem, czy teraz najwyższego czasu nie zablokowali, bo zdaje się, że on jest blokowany cały czas. Był za ostatniego rządu i za tego zdaje się chyba też. Chociaż tam jest jakaś inna strona, co oni to chyba z łatwością obchodzą. Ale ciekaw jestem, czy na Łotwie zostali też zablokowani, a jeśli nie, to czy tacy ich odpowiednicy. Wieloletnie badania przeprowadzone przez Międzynarodowy Zespół Naukowców z Greckiej Narodowej Fundacji Badań i Greckiego Ministerstwa Kultury przyniosły spektakularne rezultaty. U wybrzeżu malowniczej wyspy Kazos na Morzu Egejskim odkryto 10 wraków statków, z których najstarszy datowany jest na 3000 lat przed naszą erą, co czyni go jednym z najstarszych zatopionych wraków na świecie. No, bo to jest piękna sprawa, że takie rzeczy odkrywamy. Trochę mi się przypomniała historia terakotowej armii w Chinach, którą widziałem jeszcze całkiem niedawno. Chociaż to nie jest aż historia 5000 lat. Tylko akurat w przypadku terakotowej armii około 2200. Ambasadorzy państw przy Unii Europejskiej zatwierdzili w środę sankcje za śmierć lidera antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, przekazało w rozmowie z PAP źródło unijne. Poniedziałkowa decyzja ministrów to konsekwencja listu 8 krajów Unii, w tym Polski, z końca listopada, w którym wezwało one do nałożenia sankcji na rosyjskich prokuratorów, sądy i funkcjonariuszy więziennictwa w związku ze śmiercią Nawalnego. Apel, którego adresatem był wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josep Borrell, został podpisany przez szefów dyplomacji Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski, Szwecji i Rumunii. No, ciekawa koalicja, przyznam szczerze. A teraz papież Franciszek skierował do Polaków ważne słowa podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie, ale na szczęście nie były to słowa dotyczące Ukrainy, bo te wywołałyby furię. Tylko w swoim przemówieniu, które odczytał jeden z jego współpracowników, papież zaapelował do Polski, by stał się ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie. Na zakończenie audiencji papież zabrał głos i nawiązał do obchodzonej we wtorek uroczystości świętego Józefa i polecił mu ludność umęczonej Ukrainy i Ziemi Świętej, Palestyny i Izraela, które tak cierpią z powodu grozy wojny. No i przechodzimy do wydarzeń właśnie związanych z tą grozą wojny, która toczy się na Ukrainie. Przetrwanie Ukrainy jest dziś zagrożone, a bezpieczeństwo Ameryki jest narażone na ryzyko, powiedział Lloyd Austin po spotkaniu grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech. Mimo poważnego ostrzeżenia Austin przekonywał, że 20 już spotkanie w formacie Ramstein było sukcesem. Zwrócił uwagę, że sojusznicy Ameryki ciągle znajdują kreatywne sposoby na wsparcie Ukrainy amunicją. Nie można po prostu, nie wiem, wesprzeć tej Ukrainy, tylko trzeba szukać jakichś kreatywnych sposobów, jak zdaje się prezydent Czech Petr Pavel, który mówi, że to będzie skupowanie tej amunicji z różnych miejsc i przekazywanie Ukrainy. W wyniku rosyjskich ostrzałów Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy w środę wczesnym popołudniem zginęły 3 osoby, 5 zostało rannych. Poinformował szef Departamentu Śledczego Policji Obwodu Charkowskiego Serhiej Bołwinow. Niestety liczba ofiar poszkodowanych może być większa, napisał w mediach społecznościowych Bołwinow, informując, że do ataku doszło około 13 czasu lokalnego. Podczas właśnie spotkania grupy Ramstein Lloyd Austin zapewnił, że Stany Zjednoczone nie pozwolą Ukrainie upaść. W rzeczywistości jednak nie mają jej do zbywania zbyt wielu konkretów. Kongres od miesięcy blokuje pomoc wojskową dla Kijowa, choć europejskie kraje próbują wypełnić tę lukę. Ukraiński minister spraw zagranicznych uważa, że chodzi o coś więcej, o zaufanie do Waszyngtonu. Niemieckie pociski manewrujące Taurus, czyli byki, rzekomo wymagają złożonego systemu informatycznego według niemieckich sił zbrojnych, tak skomplikowanego, że Ukraińcy sobie z nim nie poradzą, że dostawa tego uzbrojenia na Ukrainę jest w tej sytuacji niemożliwa. Tymczasem analiza dostępnych dokumentów pokazuje, no, że niekoniecznie tak musi być, że broń ta ma bowiem już 20 lat i do zapalowania lotu pocisku wystarczy Windows Server 2003. Nie wiem, czy z takim Ukraińcy by sobie poradzili. No, oni pewnie twierdzą, że tak. Natomiast niemieckie media opublikowały niedawno rzekomo tajne informacje dotyczące wykorzystania pocisków manewrujących Taurus i przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann bije na alarm, twierdząc, że doszło do zdrady tajemnic państwowych, czyli rozumiem, że one są tam, że tam jest zbudowany Windows 2003. Cytowane przez niemieckie media wypowiedzi czołowych postaci w Bundeswehr wydają się zupełnie niezgodne z prawdą, przede wszystkim z technicznego punktu widzenia i wygląda na to, że po prostu niemiecki rząd nie chce dostarczyć Taurusów Ukrainie. No, natomiast, proszę Państwa, na pewno za jest Polska, tylko że już nic chyba nie ma do zaoferowania, no, ale wspiera już w tym momencie opowiedziała się już wyraźnie po stronie Ukrainy, tylko że może to nie pomóc chyba w tym momencie zbytnio. No ale zobaczymy. Wojska ukraińskie ponoszą poważne straty właśnie w walkach o Charków, chociaż Krym również przypłaca te ataki wieloma stratami, ale chyba na to poświęcenie jest gotowy, że tam wielu ludzi umrze i stale zwiększa tempo ofensywy. Pomagają mu w tym bomby szybujące, broń wobec której ukraińskie systemy obrony pozostają bezradne. No zobaczymy, co będzie dalej, proszę Państwa. I zobaczmy, co dzieje się w naszej ukochanej, umiłowanej i umęczonej ojczyźnie, proszę Państwa, gdzie pyskówki gdzieś tam w studiach telewizyjnych dominują przekazy, ale o tym Państwa nie będę informował, chociaż jest to kanał dla ludzi o mocnych nerwach, ale aż tak bardzo na szwank tych nerwów, Państwa nerwów wystawiać bym nie chciał. No i co mamy ciekawego? Podczas środowego posiedzenia połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Administracji Spraw Wewnętrznych Czesław Mlaczek zapowiedział plany rządu dotyczące uszczelnienia i rozbudowy bariery na wschodniej granicy Polski. Decyzja ta wynika z presji migracyjnej i działań hybrydowych ze strony władz Białorusi i Federacji Rosyjskiej. No ale zaraz, to nie było tak, że będąc w opozycji obecny rząd wyśmiewał budowanie tej granicy, A teraz okazuje się, że co, że będą ją rozbudowywać, że hybrydowo działa Białoruś, Rosja. No, ja pamiętam taki film, Zielona Granica, że śmiano się tam, pokazywano, no, wyśmiewano funkcjonariuszy PiS-u, którzy wyglądali tam, byli stylizowani wręcz na NSDAP. A teraz przychodzi nowy rząd, ten światły europejski i będzie dalej to robił, będzie rozbudowywał, wzmacniał tą granicę. No, proszę Państwa, to jest moim zdaniem duża niespodzianka. Ale przyznam szczerze, że no, rzadko się tak jestem zdecydowany w tych swoich opiniach i sądach, ale pamiętacie Państwo może, jak to było 2-3 lata temu, ja uważałem, że jest to potrzebne i w sumie to nawet może i dobrze, znaczy ja uważam, że źle może nawet i dla PiS-u, bo PiS nie będzie mógł się teraz przedstawić jako partia wyłącznie patriotyczna, gdzie gdzieś tutaj mamy do czynienia z jakimiś proeuropejskimi zdrajcami, którzy demontują mur na granicy, bo okazuje się, że oni też będą ten mur wzmacniać, no też będą ten mur wzmacniać, no bo nie ma chyba innego wyjścia, skoro ta granica jest używana do po prostu ataków hybrydowych. No, to chyba było jasne, tak mi się wydaje, że chyba było jasne dla wszystkich już wiele lat temu, no ale teraz w tej perspektywie to może być pewnego rodzaju niespodzianka, ale prawdopodobnie niespodzianką jest też to, że zniknął Daniel Obajtek, no w tym sensie zniknął, że najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości próbowali się w ostatnim czasie z nim spotkać, ale Daniel Obajtek tłumaczył się, żeby się wytłumaczył ze swoich nagrań ujawnionych przez Onet, ale on się tłumaczył, że nie ma go w kraju i spotkanie jest niemożliwe. W trakcie wywiadu w Radiu Z Łukasz Schreiber, no to jest ciekawa historia, zabrał głos w sprawie swojego rozstania z żoną Marianną. Kandydat na prezydenta Bydgoszczy twierdził, że ostatnie 2,5 roku media sprowadziły moje życie do jakiegoś Big Brothera. No Państwa, współczuję, szczerze mówiąc, Łukaszowi Schreiberowi. Oczywiście jestem zawsze za małżeństwem, ale myślę, że czuję tutaj dużą ulgę, bo no nie znam Łukasza Schreibera, przyznam szczerze osobiście, ale wydaje mi się, że był w ciężkiej sytuacji, bo wiem jak to jest, no ja nie byłem politykiem, ale wiem jak to jest, kiedy pełni się funkcję publiczną, no i macie żonę walczącą w klatce, no trochę powiem szczerze, która no Gdzieś to musiało być strasznie, strasznie ciężkie, tak mi się wydaje. No, tutaj akurat Łukasz Schreiber kandyduje na prezydenta Bydgoszczy, więc żadnych książek nie będzie pisał, ale może kiedyś napisze na ten temat. No muszę Państwu powiedzieć, że to jest no, wydaje mi się, że potrafię sobie wyobrazić, jaka była to trudna sytuacja. Kiedy nie kontroluje się tego przekazu, no bo małżeństwo jest jednak małżeństwem dwóch osób, no to nie jest tak, że jest się jedną osobą w małżeństwie, natomiast nie kontroluje się tego przekazu w żaden sposób i budzi się to całe ciągłe zainteresowanie. No to jest, no musiał być to ogromny, powiem szczerze, stres. No, zobaczymy. Ciekawe zjawisko, przyznam szczerze, no ale to już nie chcę się wypowiadać, bo to są już prywatne sprawy, zostawmy to. Na sejmowych korytarzach aż huczy od konfliktów, irytacji, wzajemnej złości, przede wszystkim wewnątrz własnych obozów politycznych, wszędzie gdzie spojrzymy, spory, szczególnie dotkliwie wyglądają te w koalicji rządzącej, w której Lewica wciąż nie może wybaczyć Szymonowi Hołowni jego decyzji w sprawie aborcyjnych projektów. No właśnie, proszę Państwa, Szymon Hołownia na sejmowym korytarzu z kolei odniósł się do sondażu Super Expressu, z którego wynika, że ponad 50% ankietowanych chciałoby referendum w sprawie aborcji, a 70% wziąłoby w nim udział, a Szymon Hołownia mówi, my jesteśmy tam, gdzie jest dzisiaj większość społeczeństwa. No a proszę Państwa, natomiast większość, wydaje mi się, że koalicji, no stawia jednak przede wszystkim na rozliczanie PiS-u, na ujawnianie gdzieś tam tych wypłat brutto albo przyznawania sobie jakichś środków. No zobaczymy, no jak długo jeszcze to potrwa i ile będzie jeszcze można rozliczać PiS, natomiast wczoraj Sejm odrzucił wniosek o rezygnację z przedstawienia informacji rządu na temat możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera i ministra spraw europejskich w sprawie zaniechania urzędniczego, które miał doprowadzić do utraty przez Polskę 4,7 mld zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy, więc będą rozliczani, nie będzie rezygnacji z tego, będą dalej rozliczani. To będzie spajać chyba koalicję, jak rozumiem, która zaczyna się już różnić w pewnych sprawach światopoglądowych, no ale dopóki PiS będzie rozliczany, dopóki będą ujawniane te kwoty brutto, dopóki jakieś tam odpowiedzialności będą pociągani funkcjonariusze PiS-u, chociaż nie wiem, czy to już będzie więzienie, chyba już więzienia nie będzie, no ale... ale to będzie gdzieś tam ogniskowało ten spór i spajało, jak rozumiem, koalicję, no tylko proszę Państwa, i tak w Polsce potrzeba jakiegoś pozytywnego programu, no bo ile da się jechać na rozliczaniu PiS-u, no ile, to już mamy koniec marca za chwilę, no to ile, jeszcze może z pół roku i potem trzeba będzie zacząć coś robić. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zamierza do samego końca bronić Adama Glapińskiego przed postawieniem go przed Trybunałem Stanu, no to też jest sprawa rozwojowa, jakby można powiedzieć. Dla partii Kaczyńskiego, który nie ukrywa, że z prezesem NBP łączą go prywatne relacje, to jeden z ostatnich bastionów utraconej władzy. Wykorzystają wszelkie możliwości, by temu zapobiec. Koalicja Tuska zderzy się ze ścianą, będą musieli złamać po raz kolejny prawo, słyszymy od polityków z Nowogrodzkiej i materiał na ten temat w Onecie. A sześcioro sędziów Trybunału Stanu zwróciło się do przewodniczącej Małgorzaty Manowskiej o zwołanie pełnego składu. Sędziowie chcą uchwalenia nowego regulaminu i postulują m.in. losowanie składów orzekających oraz jawność posiedzeń. Nie wpłynął do mnie żaden wniosek formalny w sprawie odwołania ambasadorów polskich z placówek dyplomatycznych, oświadczył Andrzej Duda i zapowiedział też, że z tej sprawy nie podejmie żadnej pochopnej decyzji. A poseł PiS Przemysław Czartek odniósł się do konfliktu między politykami suwerennej Polski i PiS-u, bo tutaj też jest jakiś możliwy rozłam, nie tylko w koalicji. Jeśli ktokolwiek zechce wyrzucić ze Zjednoczonej Prawicy suwerenną Polskę, to pójdę razem z nimi. No to jest... mocna deklaracja, czyżby już zaczęły się kształtować jakieś sojusze wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Utrzymanie embarga na produkty rolne z Ukrainy oraz uregulowanie relacji handlowych z tym krajem to część zapisów uzgodnionych, które podpisali miesiące przedstawiciele organizacji rolniczych z ministrem rolnictwa. No, proszę Państwa, jak tak patrzymy na te informacje z Polski, to mam wrażenie, że jest jakaś jedna wielka wojna domowa, ale taka niegroźna, bo nikt się nie bije na razie na ulicach. To są takie przepychanki gdzieś tam na oświadczenia, ale troszkę zaczyna to przypominać świat Tomasza Hobbesa. Wszyscy przeciw wszystkim, czasami mam wrażenie. No ale na pewno rząd przeciw PiS-owi. Zobaczymy, jak to dalej się będzie toczyć. Chyba trzeba się z tego cieszyć, bo to znaczy, że mamy luksus prowadzenia cały czas takich konfliktów. Zobaczymy jeszcze jak długi, bo Poczta Polska jest na przykład już coraz bliżej uzyskania 2 miliardów złotych, żeby wyjść z kryzysu. Parlament dał zielone światło dla dotacji, pieniądze są bardzo potrzebne, bo balansuje poczta na granicy możliwości świadczenia usług, około 80% placówek nie przynosi zysków. Decyzja o tym, co z cenami energii w drugiej połowie 2024 roku zapadnie na przełomie maja i czerwca, wynika z informacji ujawnionych przez wiceministra klimatu i środowiska Miłosza Motykę w odpowiedzi na interpelację poselską. Przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oferuje krwiodawcom majonez i chałwę zamiast tradycyjnej czekolady. W pierwszym dniu akcji darczyńcy krwi chętnie wybierali jednak zestaw majonezów i chałw niż czekolad. No, tysiące pracowników Biedronki podpisało się pod petycją do władz sieci. Wśród trzech najważniejszych postulatów jest m.in. zwiększenie obsady w sklepach. Jeśli w ciągu 2 tygodni Biedronka nie niesie się do postulatów, ma się rozpocząć spór zbiorowy. A wielu Polaków może się zdziwić, kiedy otrzyma wezwanie do wojska. MON zamierza powołać na szkolenie 1000 obywateli. To nie tylko rezerwistów, którzy wcześniej przeszli odpowiednie przeszkolenie na celowniku. Są także profesjonaliści, którzy wykonują zawody przydatne armii. A polski dług państwowy rośnie. To skutek m.in. rosnących potrzeb pożyczkowych z powodu wysokiego deficytu. Ministerstwo Finansów ujawniło najnowsze dane za luty. Zadłużenie państwa, czyli państwowy dług publiczny, wzrosło o 1,5% w miesiąc i wyniosło około 1,385 miliardów dolarów pod koniec lutego 2024 roku. Podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Wykorzystanie OZE na większą skalę i odchodzenie od węgla jest hamowane przez starzejące się sieci energetyczne. Wynika z ustaleń NIK-u. Problemem są niedostateczne środki przekazywane na inwestycje. inwestycje oraz brak regulacji. No i kolejna porażka alkoholowego biznesu Janusza Palikota, jak poinformował bankier.pl, Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Lublin Wschód odrzucił wniosek spółki Ten Czynek, dystrybucja, otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, co uzasadnił sąd w Lublinie brakiem perspektyw na zawarcie lub wykonanie tego układu. A tymczasem cieszy się Agora, wydawca Gazety Wyborczej, właściciel Kinhelios, stacji radiowych Tok FM i Radio Z, która wróciła do osiągania zysków. 2023 zanotowała z rekordowymi przygodami i zarząd z optymizmem spogląda na bieżący rok. Podtrzymuje cel strategiczny dotyczący 2026 roku. Nasz cel to zakończyć ten rok z EBITDA powyżej 200 milionów złotych. Jesteśmy na ścieżce do realizacji tego celu. Jednocześnie pracujemy nad kolejnymi projektami, które mają dać szansę dodania do tego wyniku, żebyśmy mieli głębokie przekonanie, że ten cel jest w zasięgu, powiedział Kojga. Podczas wideokonferencji w 2024 roku Agora wypracowała 117 milionów EBITDA wobec 48,5 rok wcześniej. I proszę Państwa, Emirates przyjeżdżają do Polski, będą te największe na świecie linie lotnicze rekrutować personel pokładowy i członków swojej załogi będą rekrutować między innymi w Warszawie. Jak ktoś chce spróbować, to będzie miał na to szansę. Proszę Państwa, troszkę to potrwało, ale myślę, że było wiele ciekawych wątków. Kto dotrwał do końca, to będę wdzięczny za dwa wykrzykniki na koniec, chociaż nie, może wprowadźmy coś innego, a wprowadźmy dzisiaj jakieś dwie literki, proszę Państwa, ale żeby były dwie te same, dwie literki łacińskiego alfabetu, ale żeby były dwie te same, które Państwu najbardziej odpowiadają. Jestem ciekaw, kto dotarł do końca i rozwikłał tą zagadkę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie na Patronite, YouTube i poprzez tradycyjne przelewy. To wiele dla nas znaczy, też bardzo nas motywuje i my się utrzymujemy cały czas. Dzięki Państwu możemy się rozwijać, możemy nagrywać takie komentarze także z Japonii. To nie byłoby możliwe, gdybyście Państwo tak tłumnie tego kanału nie wspierali. Darczyńców zapraszam na mój prywatny profil na Facebooku, tam zamieszczam sporo też relacji, zdjęć z Azji, skontaktujemy się z Wami, udostępnimy Wam taką możliwość, bo jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. To chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Teraz wygłoszę ten tradycyjny manifest cyfrowej siczy. Mówił do Was samozwańczy mistrz banału, samozwańczy sługa cyfrowej siczy, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich mohikanów kultury zasuwu. Emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenie europejskiej młodzieży o byciu youtuberem, a także nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku. Wielki loser, wielki przegryw, który został zamknięty w bańce kilku tysięcy osób, ale za to jakich osób, proszę Państwa, ofiarnie, często kwotą nawet kilkuset złotych, wspierających ten kanał, ale także przede wszystkim rozumiejących jego formułę geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, z dala od powagi świata realu i mainstreamu. I to są ludzie z całego świata, z całej Europy, z całej Polski. Bardzo, bardzo raz jeszcze za to wielkie dzięki, bo na końcu dnia, proszę Państwa, tak naprawdę jedyne, co się liczy, tak było, jest i będzie, to jest szacunek ludzi cyfrowej siczy. Kłaniam się i pozdrawiam. To był Dzień Wagarowicza, 21 dzień marca roku pańskiego, roku pamiętnego 2024, Dzień Wagarowicza, którego na cyfrowej siczy nigdy nie ma, bo już 760 prawie komentarz, no może nie komentarz, ale materiał, który się ukazał i ukazuje się nieprzerwanie od rozpoczęcia się tego konfliktu na Ukrainie. Niektórzy obejrzeli wszystkie materiały, to jestem naprawdę pod wrażeniem, no ale jeżeli dotarliście gdzieś do końca, to poproszę o dwa te same literki alfabetu łacińskiego, a na dzisiaj się już żegnam. Mówię do widzenia i do zobaczenia w sobotę. Komentarz refleksyjny dotyczący także Azji, Japonii, Hongkongu, Makao, Chin kontynentalnych. Myślę, że będzie ciekawie i wiele innych ciekawych, interesujących wątków, pokazujących też, jak Polska wygląda z oddali, bo no, tego typu gdzieś tam spojrzenie czasami jest potrzebne. Dobrze, ale na dzisiaj to już naprawdę definitywnie koniec. Kłaniam się. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.